Drodzy Państwo, podano informację, że coraz bardziej wzrasta niespłacane zadłużenie Polaków. Ogólna kwota przedterminowych zobowiązań wynosi ponad 14 miliardów 300 milionów złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału ta kwota wzrosła niemal o 1/5. Na naszej antenie witamy bardzo serdecznie pana profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kaźmierczaka. Gorąco witamy, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże, panie profesorze, co powoduje takie wielkie zadłużenie Polaków?
No, przyczyn jest oczywiście kilka bardzo ważnych. No, przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, jeżeli chodzi o najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, to jest spadek realny funduszu płac w gospodarce. To znaczy przyrost płac jest niższy w ujęciu nominalnym, aniżeli przyrost cen. I wobec tego realnie te nasze płace spadają. I wobec tego również spada przeciętna realna płaca w gospodarce. Czyli po prostu my ubożejemy. Powiększa się rozwarstwienie dochodowe w Polsce. Według najnowszych badań OECD, czyli tej Organizacji Krajów Uprzemysłowionych, Polska jest właśnie krajem w OECD o najwyższym rozwarstwieniu dochodowym. To jest ciekawe, czyli różnica między najwyższymi dochodami i najniższymi dochodami powiększa się i jesteśmy na ostatnim, czy też na pierwszym miejscu nawet pod tym względem. Czyli społeczeństwo, właśnie coraz większy jest udział tych obywateli, którzy właśnie mają niskie dochody. No, pamiętajmy, że rośnie dramatycznie bezrobocie. Otóż najnowsze dane statystyczne mówią, że w październiku tego roku bezrobocie wynosiło 11,1%. Na koniec września roku ubiegłego ono wynosiło jeszcze 8,8%, więc w ciągu zaledwie roku wzrosło o 2,3%. No i z perspektywą dalszego wzrostu bezrobocia. Ponieważ nawet najnowszy budżet na przyszły rok zakłada wzrost bezrobocia do 12,5%. I ten proces zresztą ma miejsce. A zatem wzrost bezrobocia bardzo wpłynął właśnie na wzrost zubożenia społeczeństwa. Jeszcze inną bardzo ważną kwestią, zjawiskiem powodującym pauperyzację polskiego społeczeństwa jest realny spadek świadczeń społecznych dla najuboższych. Mam tu na myśli spadek realny świadczeń zasiłków społecznych, jakie państwo daje najuboższym i innym dodatkowym świadczeniom z urzędów pracy i z ośrodków pomocy społecznej. Mianowicie przez ostatnie 4 lata nie były waloryzowane progi dochodowe uprawniające do świadczeń, czy to rodzinnych, czy alimentacyjnych, czy innych. Czyli krótko mówiąc, coraz większa liczba osób wypadała z tych świadczeń, ponieważ te dochody wprawdzie one nieco rosły, ale progów uprawniających do tych świadczeń nie podnoszono. A zatem coraz mniej otrzymuje obywateli właśnie te świadczenia. Ciekawostką jest, że o ile w 2005 roku liczba dzieci uprawnionych do świadczeń rodzinnych wynosiła 5,1 miliona, to już na początku tego roku 3,2 miliona. Taka jest skala właśnie spadku ilości osób uprawnionych do tych świadczeń. I nic dziwnego, że skala zadłużenia nie tylko w bankach, ale właśnie wobec innych instytucji rośnie. A więc coraz więcej obywateli nie płaci za prąd, za gaz, nie płaci czynszu, nie opłaca tych podstawowych usług publicznych za wodę, za wywóz śmieci, usług publicznych świadczonych przez samorządy, prawda? Bo ich po prostu na te podstawowe świadczenia jednak nie stać. I to jest główna przyczyna no, pogarszającej się sytuacji. Ewidentnie widać, że ten ciężar kryzysu, który niewątpliwie ma miejsce, ciężar kryzysu ponoszą ludzie w Polsce najubożsi. Bo proszę zauważyć, przy wzroście gospodarczym, który właśnie pan premier był uprzejmy przedstawić w trzecim kwartale 1,7%, rośnie bezrobocie. Rośnie bezrobocie, czyli z tego wynika, że najprawdopodobniej ten wzrost dochodu narodowego dokonuje się poprzez zatrudnienie w szarej strefie. Bo inaczej tego nie podobna wyjaśnić. Po prostu wzrost zatrudnienia w szarej strefie, a więc zatrudnienia, gdzie płace są niskie, gdzie pracodawcy nie opłacają składek ZUS-owskich, emerytalnych, po prostu oferują bardzo niskie pensje, dlatego, bo pracownicy są postawieni w sytuacji bez wyjścia. No, albo jakakolwiek praca na utrzymanie się przy życiu, albo po prostu brak pracy. I stąd jedyne wyjście, ratowanie się, to jest rezygnacja z opłat tych podstawowych świadczonych przez usługi, przez samorządy, przez przedsiębiorstwa świadczące usługi lokalne.
Panie profesorze, rząd planuje, dowiedzieliśmy się, dużą reformę finansów publicznych. Oczywiście wiemy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotowywał tę reformę finansów publicznych, potem to zostało wstrzymane. Teraz dowiadujemy się znowu o pewnych planach dotyczących reformy finansów publicznych, ale zakładają one, gdy chodzi o szczegóły, późniejszy wiek emerytalny, stopniowe wyrównywanie go dla mężczyzn i kobiet, znoszenie przywilejów emerytalnych dla mundurowych, to jest oczywiste, no i zmiany w KRUS. Ten, jak chodzi o ten wiek emerytalny, ma on być stopniowo realizowany co roku, o pół roku zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn i wydłużenie wieku emerytalnego. No, czy rzeczywiście o taką reformę finansów publicznych w Polsce chodzi?
No właśnie, to jest znów przykład, w jaki sposób próbuje się ratować budżet kosztem świata pracy. Kosztem świata pracy, a nie rzeczywiście tam, z tych źródeł, gdzie możemy zwiększyć dochody i zmniejszyć deficyt budżetowy, bo sytuacja budżetowa jest rzeczywiście tragiczna. Rzeczywiście tragiczna, dlatego, bo ten deficyt budżetowy w tym roku już jest 2,5 raza wyższy aniżeli w roku poprzednim, no z dalszą perspektywą zadłużania się jeszcze i wobec tego trzeba tę reformę przeprowadzić. I to bardzo szybko, dlatego, bo staniemy się po prostu bankrutem Europy. No ale znów nie ma pomysłu, jak właśnie zwiększyć dochody budżetowe od tych ludzi bardziej zamożnych, tylko od pracowników. I na przykład niewiele się robi, jeżeli chodzi o zwiększenie ściągalności podatków od przedsiębiorstw. Proszę zauważyć, że przedsiębiorstwa ukrywają dochody do opodatkowania, tworzą bilanse pod urzędy skarbowe tylko po to, żeby właśnie zawyżać koszty, żeby no, nie płacić podatków. I paradoksalnie na przykład niepojęte jest w Polsce, że wpływy podatkowe z tytułu podatku dochodowego od przedsiębiorstw CIT są mniejsze aniżeli wpływy państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT. No przecież wiemy doskonale, że dochody powstają w przedsiębiorstwach i zatem tutaj właśnie powinna być największa ściągalność podatków, a tak nie jest. A tak nie jest. No, jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje w szarej strefie, a przed chwilą pokazałem ten mechanizm, że najprawdopodobniej ta skala szarej strefy się powiększa, no to też oczywiście nie po to, żeby nie płacić podatków. Proszę zauważyć, jak dużo odpływa z Polski kapitału w formie ukrytej, zresztą w formie jawnej, też w formie zysków za granicę, ale w formie ukrytej, w formie tak zwanych transferowych, czyli w ten sposób wywozi się kapitał, że zawyża się ceny dóbr importowanych, jakieś fikcyjne usługi zapisuje się świadczone przez zagraniczne podmioty, po to, żeby im zapłacić i w tej formie transferować dochody. No, ten rząd powinien się zająć właśnie tymi ukrytymi dochodami, no a niewiele tu w tej dziedzinie się dzieje. Co by nie powiedzieć, rzeczywiście ta koncepcja zmniejszenia skali płatności przez ZUS na rzecz otwartych funduszy emerytalnych niewątpliwie może przysporzyć sporych oszczędności budżetowi państwa. Znaczy ja nie chcę dyskutować na temat systemu emerytalnego, oczywiście drugiego filaru systemu emerytalnego, to jest długa dyskusja, ale z punktu widzenia rzeczywiście ratowania budżetowej, dziury budżetowej, jest to jakieś chwilowe rozwiązanie, żeby tę dziurę załatać. Czyli jest wiele jednak mimo wszystko możliwości zwiększenia dochodów. Proszę zauważyć, są bardzo małe osiągnięcia rządu, jeżeli chodzi o obniżenie kosztów administracji państwowej. Przyglądałem się budżetowi państwa, projektowi budżetu państwa na rok przyszły i wydatki na administrację publiczną rosną. Oczywiście znów w przyszłym roku także. Więcej się tutaj mówi, aniżeli działa. Tu też są spore oszczędności, które pewnie oczywiście nie uratują budżetu, ale jednak mogą przysporzyć sporych oszczędności, zmniejszenia wydatków. I tu należy szukać właśnie zmniejszenia dziury budżetowej. No, jeżeli dodatkowo, jeżeli my na gwałt będziemy prywatyzować przedsiębiorstwa, które przecież są bardzo dochodowe, które dostarczają państwu stabilnego dochodu, no to też to wpłynie w ostateczności na spadek dochodów. Zresztą i w tym roku już obserwujemy spadek dochodów z tytułu zysków przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa. Także tu nie tędy droga jest szukanie gwałt środków poprzez wyprzedaż cennych przedsiębiorstw, bo one właśnie stwarzają stabilnych, trwałych dochodów w długim okresie czasu. No i szkoda, że ten reformę budżetu, konsolidację budżetu, no trzeba tak na gwałt robić, w ten sposób. I to też szkodą oczywiście dla pracowników, przecież de facto no, każdy pracownik, który przechodzi na emeryturę, no co tu dużo ukrywać, nie będzie zbyt długo cieszył się tą emeryturą. I stąd myślę, że
coraz trudniej będzie dożyć do emerytury, panie profesorze, biorąc pod uwagę sytuację służby zdrowia, o której przed chwilą na przykład mówił pan poseł Piecha. No to rzeczywiście, jeżeli ten wiek emerytalny będzie coraz bardziej wydłużany, opóźniany, no to może się okazać, że będzie coraz trudniej do tej emerytury doczekać.
Ale właśnie to, co jest istotne, to jest, jeżeli chodzi o konsolidację budżetu, o reformę budżetu, to czego mi brakuje, to jest właśnie niedostatek działań na rzecz ujawnienia dochodów przedsiębiorstw do opodatkowania. Tu się po prostu niewiele robi. Zresztą nawet i wydatki na te urzędy skarbowe, które są zobowiązane do ujawniania dochodów przedsiębiorstw, też spadają. Warunki, w jakich funkcjonują urzędy skarbowe, pogarszają się. No, nic dziwnego. A zatem tu należy szukać dodatkowych dochodów. Dodatkowych dochodów. I tu są wielkie rezerwy, jeżeli chodzi o zmniejszenie deficytu budżetowego. No a po raz kolejny właśnie idzie się najprostszymi drogami, najłatwiejszymi, dociążając oczywiście tych, którzy tych ciężarów uniknąć nie są, nie mogą, nie są w stanie. No bo oczywiście najłatwiej jest zaoszczędzić na pracownikach. To jest najprostsze.
Panie profesorze, dziękuję bardzo serdecznie
dziękuję
za ten komentarz.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia tym razem.
Do zobaczenia.
Ojca, ja się nie żegnam ze słuchaczami, bo w niedzielę spotykamy się w rozmowach niedokończonych. Najpierw w telewizji trwamy o 18:15. Będziemy już szczegółowo mówili na temat przyszłorocznego budżetu, a później spotkamy się w Radiu Maryja i będziemy kontynuować naszą dyskusję już w radiu, w rozmowach niedokończonych w Radiu Maryja, również na temat budżetu i ogólnie na temat sytuacji ogólnogospodarczej w Polsce.
Bóg zapłać, do zobaczenia.
Bóg
z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, do usłyszenia.
Tak, dziękujemy. Rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Andrzejem Kazimierczakiem.